Witam serdecznie pana profesora, doktora habilitowanego Mirosława Golona, dyrektora oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże, bardzo dziękuję za możliwość rozmowy w tak ważnym dniu.
No właśnie, panie profesorze, 1 marca w rocznicę rozstrzelania przywódców 4. Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Szczególny dzień, dzień przywracania pamięci o niezłomnych, to przywracanie pamięci trwało latami i jeszcze w tym obszarze mamy wiele do zrobienia.
Dokładnie, cały czas jeszcze szukamy setek, tak naprawdę setek ofiar, o niektórych osobach wręcz do dzisiaj pełnych życiorysów nie udało nam się ustalić, ale znamy ich z działalności, z konspiracyjnej aktywności. W wypadku wielu postaci po prostu cały czas szukamy ich grobów i chcemy dotrzeć do miejsca ich pochówku, żeby godnie je pochować. A taka rzecz kolejna, no to oczywiście edukacja. To staramy się je upamiętnić, uhonorować tablicami, pomnikami, uroczystościami. Ten dzień to jest między innymi specjalna taka okazja raz w roku, 1 marca, gdy przypominamy wszystkich żołnierzy, którzy wystąpili zbrojnie, wystąpili czynnie przeciwko komunistycznemu złu, temu nowemu zniewoleniu, które spadło na Polskę po tragedii rozbiorów, po tragedii wybuchu II wojny światowej, tej pierwszej okupacji i sowieckiej na wschodzie, i niemieckiej w zachodniej części kraju, potem już całkowicie niemieckiej. Od 1944 roku rozpoczyna się dramat komunistycznego zniewolenia, najpierw w bezpośrednim wykonaniu Armii Czerwonej, potem dołączają już w tych nowych, okrojonych granicach Rzeczypospolitej, dołączają miejscowi komuniści, którym stopniowo zostaje powierzona władza. Ta walka z tymi komunistami to przede wszystkim kilka intensywnych lat dużej aktywności, kilkadziesiąt tysięcy co najmniej czynnych uczestników, później stopniowo malejąca po akcji amnestyjnej 1947 roku, która się wiosną 1947 okazała wielką pułapką. Rozbito większość tych struktur podziemia, ale cała grupa żołnierzy jeszcze próbowała czy to ukrywać się, czy nawet prowadzić czynną antykomunistyczną działalność, a swoistą jakby taką kontynuacją stała się młodzieżowa konspiracja, szczególnie aktywna pod koniec lat 40. i w pierwszej połowie lat 50. obejmująca już dziesiątki tysięcy młodych ludzi, którzy wojnę pamiętali tylko jako dzieci, za to mieli starszych braci, mieli rodziców, mieli rodzeństwo, ojców i oni po prostu włączyli się do tej działalności teraz już w formie niezbrojnej, tylko takich grup szkolnych, studenckich, grup no, środowiskowych, często w danej miejscowości zamieszkałych, którzy próbowali zwalczać ten system komunistyczny w takiej formie, w jakiej no, taki licealista czy uczeń szkoły mógł brać udział. Dzisiaj między innymi właśnie w Wyższej Szkole Morskiej, w dawnej Państwowej Szkole Morskiej, a dzisiaj już Uniwersytecie Morskim od ponad czterech lat, w Gdyni upamiętniliśmy grupę 5 właśnie takich młodych słuchaczy, młodych uczniów, którzy w 1951-1952 roku prowadzili tę walkę o prawdę, walkę z komunistami, kontynuując ten wcześniejszy dorobek, chociażby Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, którego ostatnie dowództwo wspominamy dzisiaj w 1947 aresztowane, a w 1951 roku, 1 marca, wymordowane z pułkownikiem Łukaszem Cieplińskim, majorem Adamem Lazarowiczem, kapitanem Mieczysławem Kawalcem i grupą jeszcze 4 pozostałych członków wspaniałych oficerów, Józef Batory, Józef Rzepka, Franciszek Błażej, Karol Chmiel. To byli naprawdę wspaniali oficerowie, ludzie z piękną kartą walki z Niemcami, walki z komunistycznym zniewoleniem, czy to w wypadku wykonania Armii Czerwonej, czy już komunistów polskich oddali za ojczyznę życie. Nie oddali tego życia na darmo. Pamiętajmy, że jak patrzymy na genezę późniejszych polskich zrywów, takich wolnościowych aktywności, chociażby lat 70. wielkiej aktywności opozycji politycznej, czy lata 80., gdy pojawia się wielomilionowy ruch Solidarności, nie byłoby tego bez tej tradycji XIX-wiecznych powstań narodowych i bez tej tradycji Armii Krajowej w czasie II wojny światowej i antykomunistycznej konspiracji niepodległościowej po roku 1944, która aż po lata 50., a ostatnie, już zupełnie indywidualne przypadki oporu to chociażby właśnie Kazimierz Franczak, pseudonim Lalek, który działa aż do roku 1963. Ta data jest bardzo często podkreślana jako taki swoisty symbol trwałości prawie 20-letniej, czy 19-letniej, bo w styczniu 1944 zaczyna się to nowe komunistyczne zniewolenie, gdy polską granicę, granicę II Rzeczpospolitej przekracza Armia Czerwona.
Panie profesorze, żołnierze niezłomni, nasi bohaterowie, oni w sposób szczególny doświadczyli bestialstwa reżimu komunistycznego, aż po mord, który wykonano na nich, ale także próbowano za wszelką cenę wydrzeć nam z naszej pamięci, z naszej świadomości, z naszej pamięci historycznej ich obecność i ich bohaterskie czyny.
To jest rzeczywiście coś nieprawdopodobnego, gdy dziesiątki tysięcy tych najaktywniejszych uczestników tej konspiracji, z których tysiące zostało zamordowanych, a reszta gdzieś w zapomnieniu, często szykanowana do końca życia, zmarła. Nieliczni dożyli tylko współczesności i tych czasów, gdy zniesiono ograniczenia cenzury i zaczęto wreszcie ich przypominać. Pamiętajmy, te lata 90. były bardzo trudne. Przecież dopiero na początku roku 90. zniesiono cenzurę, a dokumentacja, materiały, otwarcie archiwów to jest proces, który zajął kilkanaście lat. I dopiero po ponad dekadzie otworzyły się. Otóż ci ludzie rzeczywiście byli wymazani z kart historii. No, to były postacie wspaniałe, niezwykłe, ale im więcej wnieśli w tą podziemną aktywność, tym bardziej byli znienawidzeni, tym bardziej ukrywano ich historię i to ukrywano już całkowicie. Władze absolutnie tutaj nie chciały w żadnej mierze się zgodzić na upamiętnienia, na uhonorowanie, na budowanie pomników, nazywanie ulic, likwidując po prostu zupełnie z pamięci te ich życiorysy i wielu bohaterów właśnie walki z Niemcami, często jeszcze wojny polsko-bolszewickiej, działań niepodległościowych od 1939 roku po prostu zniknęło. No weźmy chociażby jednego z ostatnich takich żołnierzy, właśnie Narodowy Bank Polski na swojej monecie uhonorował go w tej chwili pięknie, Kazimierz Kamieński, pseudonim Huzar. Dzisiaj wyróżniono dwoje takich zasłużonych gdańszczan tą monetą. Dyrektor Narodowego Banku Polskiego oddział Gdańsku wręczał przy pomniku niedaleko grobów Danusi Siedzikówny i Feliksa Selmanowicza Zakończyka te monety z Kazimierzem, właśnie z wizerunkiem Kazimierza Kamieńskiego, kapitana Kazimierza Kamieńskiego, pseudonim Huzar. To był wychowanek, wspaniały kawalerzysta naszej szkoły niedaleko Torunia, położonej w Grudziądzu, Centrum Wyszkolenia Kawalerii. Żołnierz bardzo dzielny z 1939 roku. Potem pod okupacją sowiecką, bo wrócił swoje rodzinne strony Podlasia w okolicach Łap, znalazł się na terenie okupacji sowieckiej, uciekł wcześniej, bo walczył w bitwie pod Kockiem. Był bardzo dzielnym żołnierzem z tą jeszcze kartą właśnie walki z Niemcami w obronie Polski w pierwszej połowie września, a później do początku października, aż do tej ostatniej regularnej bitwy pod Kockiem. Potem trafia na tą okupację sowiecką, gdzie bardzo skutecznie zwalcza terror NKWD, między innymi likwidując i zwalczając zbrodniarzy z aparatu sowieckiej policji politycznej. I tego człowieka po 1944 roku no, na nowo spotkały szykany, próby represji, próby aresztowania przez komunistów. Udaje mu się walczyć aż do roku 1952. W wyniku zdrady nie zostaje schwytany i zamordowany w roku 1953. Jedna z ostatnich ofiar, a potem długie, długie lata skazany na zapomnienie. No zresztą to samo było z majorem Zygmuntem Szendzielarzem, chociaż jego na swój sposób władze popularyzowały, bo zamieniły go w takiego ulubionego, no taki cel do atakowania. Jego, Józefa Kurasia, grupę żołnierzy wybrano sobie i często jeszcze w latach 60., 70. ich nazwiska przypominano, ale tylko po to, żeby oszczerczo obwiniać ich o rozmaite zbrodnie, o rozmaite działania, o jakieś bandyckie zachowania, po to, żeby ich wizerunek już nie tylko w tym wypadku właśnie zatrzeć, ile go zachycić. Ale w większości wypadków komuniści rzeczywiście wybrali taką opcję, żeby o tych tysiącach bohaterów zapomnieć lub zatrzeć w życiorysach ludzi znanych. No mało kto nawet w Toruniu, znając generał Elżbietę Zawadzką, panią profesor, znanego pedagoga, znanego uczonego, wiedział, że ona ma w swojej biografii i związki właśnie ze Zrzeszeniem Wolność i Niezawisłość. Po wojnie ten wielki bohater, jedyna kobieta cichociemny, ale ma też po prostu okrutne czasy represji stalinowskich, więzienie od roku 90. po aresztowaniu w Olsztynie przez areszt śledczy, tam zresztą obok pomnika Armii Krajowej, do dzisiaj w tym samym miejscu stojący, tylko się zmieniła jedna z nas ulic, bo już nie jest zwycięstwa, a marszałka Piłsudskiego, za to druga niestety nadal do Broszczaków. Otóż przez ten areszt trafia m.in. na Rakowiecką, do tej katowni, gdzie dzisiaj wieczorem będzie o godzinie 20 wspomnienie o tym mordzie na tych bohaterach z pułkownikiem Czepieńskim na czele, z udziałem głowy państwa. Potem przez katownię na ulicy Rakowieckiej w Warszawie, to centralne więzienie MBP, trafia do tych więzień kobiecych, między innymi jest ich w Fordonie i w Grudziąckim więzieniu. Do dzisiaj zresztą akurat grudziąckie więzienie pełni rolę w części, ten zakład jest mieszany, ale ma też część taką kobiecą, tylko dzisiaj już tam siedzą osoby winne, a nie niewinni bohaterowie, jak to było wtedy. I takie życiorysy miały dziesiątki tysięcy osób i one były zatarte. Czyli osoba gdzieś tam funkcjonowała, ale o tym, że była ofiarą represji, zbrodni, krzywdy czasów stalinowskich, nie pamiętano. To święto, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, żołnierzy antykomunistycznej konspiracji niepodległościowej, jest bardzo potrzebne, bo pamiętajmy, że bez nich nie mielibyśmy Solidarności, nie mielibyśmy tak ogromnego wkładu tego swoistego pierwszeństwa wśród wszystkich komunistycznych krajów w walce o wybicie się na niepodległość i uniezależnienie się od Moskwy jako tego prawdziwego głównego źródła zła tej komunistycznej Moskwy, ale też pozbycie się rządów, osłabienie rządów miejscowych komunistów, co nam się generalnie udało, chociaż pewne ich wpływy zostały, to widać no chociażby z tym, jak zwalczana bywa nasza tradycja niepodległościowa, jak zwalczane jest także to święto 1 marca, jak czasami atakowane są te wybitne postacie. Nie ma się zresztą co dziwić. Jedną z największych tajemnic, która przez lata 90. była skutecznie trzymana, 10 lat od zniesienia cenzury, my nie znaliśmy 99% nazwisk funkcjonariuszy Urzędów Bezpieczeństwa. Tych z lat 40. i 50. Ja już nie mówię o SDK-ach z późniejszego okresu. Po prostu nie znaliśmy, to było zakazane. Dopiero powstanie Instytutu Pamięci Narodowej, kolejne reformy polityki historycznej, także działań informacyjnych i rzeczywiste wreszcie wybijanie się państwa na taką pełną zerwanie z tymi ciągłościami po okresie komunistycznym spowodowało, że jak dzisiaj sobie otworzymy katalogi elektroniczne, bo to się w jednej książce nie zmieści, ani w 20 nawet, biura lustracyjnego, to tam znajdziemy 100 tysięcy ponad nazwisk, z których większość dotyczy osób, które zaczynały służbę jeszcze w okresie stalinowskim i tam były funkcjonariuszami. W końcu to nie tylko Armia Czerwona i nie tylko przedwojenni komuniści, ale też cała grupa takich osób, które dołączyły dla kariery, musiała być potrzebna, by zniewolić. No pamiętajmy, że w 50 roku my mamy 30-milionowe państwo. My powoli odbudowujemy potencjał ludnościowy i aby zniewolić tak wielki naród, w którym 90% komunistów nie znosi, no, ma tradycję zresztą walki, przypomnijmy, w wojnie polsko-brytyjskiej 20 roku, walczy prawie każdy mężczyzna, no, w takim wieku głównym poborowym, czyli do tego 19 roku życia, gdzieś tam do lat 30, walczy milionowa armia. To jest ogromna tradycja antykomunistycznej aktywności, działalności niepodległościowej i w Polsce komunizm nie był uznawany, nie był tolerowany, nie był popierany w żadnej masowej formie, chociaż stopniowo w latach 50., 60. pozyskano jakąś tam kilkunastoprocentową część społeczeństwa. Niestety część ludzi do dzisiaj czasami sprawia wrażenie, jakby się nie do końca z tym upadkiem komunizmu pogodzili. Ale miejmy nadzieję, a pamiętajmy, czym był komunizm. To przede wszystkim było zło, to było okrucieństwo, to było mordowanie niewinnych, więzienie, represjonowanie na masową skalę, utrzymywanie władzy za pomocą terroru, oszukiwanie w procedurach, bo przecież wybory były robione. Od 54 roku mamy wybory do lokalnych tych rad, no rad narodowych tak się nazywały, ale do tych władz poziomu lokalnego. Od roku 47 odbywają się, od stycznia 47, procedury nazywane wyborami do władz ustawodawczych, centralnych, parlamentarne. One wszystkie są fałszowane, one wszystkie są oszukane, czy to z 52, czy potem z 57. Pod tym względem to jest wszystko robota komunistów. Kłamstwo, kłamstwo, oszustwo, przemoc, siła, terror i nieudolne rządy. Potwornie nieudolne rządy. I przeciwko temu trzeba było zaprotestować, czy to poprzez działania propagandowe, ulotkowe, a czasami, gdy kolegów więziono, gdy chciano konkretnego żołnierza uwięzić, aresztować, torturować, bić, prześladować, miał prawo do zwykłych działań, takie zwykłe ludzkie prawo do bronienia się. Stąd się też rodziła swoista masowość, czy wręcz na niektórych obszarach prawdziwa wielka masowość aktywności niepodległościowej. Potem też często masowość tych działań represyjnych, działań, które były wymierzone w każdego, kto się tej władzy sprzeciwił. No i często prowadziło to właśnie do takich zbrodni, które potem komuniści starali się ukryć, bo zdawali sobie sprawę, że w ogromnej części tych działań no, kiedyś mogą być atakowani, mogą być pociągnięci do odpowiedzialności, wobec tego zacierali te ślady, łącznie często ze śladami pochówków. No dzisiaj powoli, ale zbliżamy się na pewno do jakiegoś takiego swoistego przełomu, jeżeli chodzi o upamiętnienie, o opisanie, o uczczenie, a w wypadku wielu osób udało nam się po 60 latach, po 65, po 70, ale odnaleźć szczątki i zorganizować pochówki, a więc dopełniliśmy tego upamiętnienia. Już nie tylko ulica, tablica, miejsce związane z daną osobą, ale także nie tylko opisanie na kartach historii, podręcznikach czy specjalistycznych opracowaniach regionalnych, lokalnych czy o danej grupie. No, na przykład parę lat temu brałem udział, dosłownie 2 lata temu, w pogrzebie wybitnego pilota, jednego z bohaterów bitwy o Anglię, pułkownika pośmiertnie zasłużone, bo Gomułka z Bierutem wspólnie mu zablokowali awans generalski, ale pułkownika, pilota pośmiertnie generała Szczepana Ścibiora. Służył między innymi, to był z Wielkopolski pochodzący żołnierz, który między innymi przez garnizon bydgoski, a szczególnie centrum szkolenia lotniczego w Grudziądzu przeszedł. Ostatecznie skończył szkołę w Dęblinie, a po wojnie dla swojej rodziny, przede wszystkim dla małych dzieci, które zostawił i których latami nie widział przez całą drugą wojnę, wrócił do ukochanej żony i tych ukochanych dzieci, przyjął nawet propozycję szkolenia wojskowego i kierował dęblińską placówką. Został zamordowany w okresie stalinowskim i jego pogrzeb odbył się dopiero w 2019 roku. Zwróćmy uwagę, jakie przerażające. Ja byłem na tym pogrzebie, na którym żona jego ukochana nie doczekała już tego pogrzebu, ale widziałem te córki, które ostatni raz, które po prostu przez całą wojnę nie widziały, bo to były jedna 29 rocznik, druga 34. I córki pułkownika Ścibiora zobaczyły tatę dopiero po wojnie, a potem od 51 roku, gdy został aresztowany i krótko potem zamordowany, nigdy już nie odwiedziły miejsca, w którym się też częściowo wychowywały, czyli miasteczka Dęblin i szkoły Orląt w Dęblinie. Na tym pogrzebie rzeczywiście można było odczuć, no coś się zresztą, no to było też widać na tym gigantycznym pogrzebie, który tak wspaniale po hetmańsku zorganizował arcybiskup, już dzisiaj nasz senior, emerytowany Sławoj Leszek Łódź w Gdańsku, gdy żegnaliśmy Danusię Siedzikównę i Feliksa Selmanowicza. Ale ja zawsze najmocniej wspominam ten moment, gdy zobaczyłem córki chowające swojego ojca, na którego pogrzeb czekały prawie 70 lat. Proszę sobie wyobrazić, jak te wtedy dziewczynki czy dziewczyny, ale jeszcze cały czas młode, pożegnały go na tą śmierć, a potem przez 70 lat czekały, kiedy wreszcie będzie pochowany. Z honorami, z uczestnictwem rzeczywiście całego wielkiego przedstawicielstwa i to z różnych stron barykady też politycznej, cały ten szczególnie świat lotniczy zjechał oddać hołd i pożegnać. To jest dzisiaj zresztą takie miejsce w centrum, w samym Dęblina zorganizowane. To są rzeczy, które rzeczywiście są ogromnymi osiągnięciami. Warto, no mamy w Bydgoszczy wspaniały sukces. Wreszcie doczekał się. 3 lata tam służył przed wojną. Pułkownik Ciepliński, bo z naszym regionem, kujawsko-pomorskim dzisiejszym, akurat no, mówię tutaj do radia, które ma główną siedzibę w Toruniu, a więc chcę to podkreślić, był związany pułkownik Łukasz Ciepliński. To 1 września z bydgoskiego garnizonu jego 62. Pułk Piechoty rusza na wojnę. On zdobywa Virtuti Militari w bitwie nad Bzurą. On rzeczywiście 3 lata tam pierwsze szpito oficerskie zdobywa pod porucznikiem będąc. Tenże wybitny oficer walczący z Niemcami, walczący z bolszewikami, walczący już z miejscową naszą tą komuną krajową nadwiślańską, 12 prawie, czy 11,5 roku na wojnie przebywający, nie miał do tej pory takiego pełnego, wielkiego upamiętnienia w Bydgoszczy. Teraz na warszawskich 10 w Bydgoszczy przy koszarach 62. Pułku dawnych jest piękna tablica. Akurat władze marszałkowskie przygotowały i z tego jestem najbardziej szczęśliwy, że inicjatywa, która wyszła od niezbyt licznej grupy środowisk, stowarzyszeń, z ogromnym wsparciem Instytutu Pamięci Narodowej i jeszcze świętej pamięci prezydenta Jacha Kaczyńskiego, ale już po tragedii smoleńskiej podpisał ustawę prezydent Komorowski. Otóż ta inicjatywa dzisiaj ma mnóstwo uczestników. Samorządy wszystkich szczebli, stowarzyszenia różnorodne w całej Polsce włączyły się w to. dzisiaj rola Instytutu jest jakby tylko cząstkowa. Ogromną masę robi działań, no po prostu szeroko rozumiane, no po prostu społeczeństwo wszędzie, gdzie tylko jest taka możliwość i potrzeba, to upamiętnienie, które się w Bydgoszczy dokonało, którego się doczekał bohater główny dzisiejszego dnia, no jest po prostu czymś wspaniałym, tak jak do Radomska czy Łodzi byśmy pojechali i zobaczyli upamiętnienia bohatera tamtejszej konspiracji, kapitana Stanisława Sojczyńskiego, wspaniałego nauczyciela przedwojennego, a potem bohatera walki z Niemcami o niezwykłych talentach, twórcę potem konspiracyjnego Wojska Polskiego i wspaniałego bohatera Stanisława Sojczyńskiego. Jeszcze w 1947 roku został zamordowany.
Panie profesorze,
mamy tych bohaterów tysiące. Trzeba ich tylko
trzeba sięgać po życiorysy, tak, a ten dzień na pewno temu służy. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Dziękuję serdecznie, panie profesorze, za tę refleksję. Bardzo gorąco pozdrawiam. Bóg zapłać, z Panem Bogiem.
Dziękuję, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Rozmawialiśmy z panem profesorem, doktorem habilitowanym Mirosławem Golonem, dyrektorem oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku.